Refleksje nad tym, co istotne. Jest to tytuł cyklu, w którym chciałbym omawiać różne ciekawe zagadnienia. Dzisiaj będziemy mówić o przeznaczeniu. Następne przewiduję, że będzie o Bogu Trójjedynym, a potem o pobożności, o wierze, zbawieniu, o kościele, rodzinie, małżeństwie, starości, a może też jeszcze jakieś inne tematy się tutaj nasuną. Ale takim mottem tego całego cyklu jest list do Filipian, pierwszy rozdział, wiersze od 9 do 11. Oto się modlę, by wasza miłość coraz bardziej i bardziej obfitowała w głębszym poznaniu i wszelkim postrzeganiu i w rozróżnieniu tego, co istotne, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni owocem sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa dla chwały i wywyższenia Boga. Tak, przyznam się, że teraz z perspektywy moich lat, ponad pół wieku służby Ewangelii, Bożego Słowa, duszpasterzowania, gdy tak wiele tematów, zagadnień poruszałem i teraz z perspektywy tych 71 lat przeżytych, a tych kilkudziesięciu lat chodzenia za Chrystusem, chciałem spojrzeć na pewne zagadnienia w inny sposób, jakby od końca. I tu właśnie apostoł Paweł zachęca nas, aby nasza miłość, czyli nasza postawa szukania dobra wbrew wszystkiemu, dobra tych, którzy na to nie zasługują, aby taka właśnie postawa bardziej i bardziej obfitowała. Ale w czym? I on nie mówi w wykonywaniu jakiejś czynności, ale mówi w głębszym poznaniu i wszelkim postrzeganiu i w rozróżnianiu tego, co istotne. A więc ta nasza postawa tej miłości, agape, ma obfitować poprzez głębsze poznanie. Potem wszelkie postrzeganie, a więc właściwe rejestrowanie faktów. I to właśnie, jak widzę, jest możliwe dopiero po latach doświadczeń, po prostu dzięki dojrzałości, jaką się osiąga. Także to jest dla mnie też ciekawe odkrycie i chciałem to wykorzystać i wam przekazać z tego mojego punktu widzenia i z tego mojego doświadczenia. Bo musimy rozróżniać to, co jest istotne. W jakim celu? Abyśmy byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa. I tu właśnie jest to spojrzenie od końca. Gdy ja się zbliżam już do tego dnia Chrystusa dla mnie, gdy odejdę do mego Pana, to właśnie z tej perspektywy już kończenia mego życia, mojej służby, chcę spojrzeć na różne zagadnienia. Dzisiaj będę mówił o przeznaczeniu, o tak zwanej predestynacji. Ale ta czystość i ten brak zarzutu ma nam służyć ku napełnieniu owocem sprawiedliwości. Ja teraz bardzo wyraźnie widzę, że takie różne określenia, napełnienie owocem sprawiedliwości, to nie są jakieś liturgiczne, biblijne określenia, ale jest to pewna treść, która nam tak się wydaje jakaś, no powiedzmy, dziwaczna. Napełnienie owocem sprawiedliwości. No powiedzmy teraz tak sobie wprost, co to, o co chodzi. A na przykład ja sobie wczoraj robiłem studium biblijne, że my zdążamy tam, gdzie mieszka sprawiedliwość. A więc sprawiedliwość mieszka. Czy to jest jakaś osoba? No to są ciekawe rzeczy. Choćby to pojęcie sprawiedliwość. I może też zrobię taką refleksję. Czyli wygłoszę rozważanie na ten temat. I właśnie mamy być napełnieni tym owocem sprawiedliwości, bo przyjdziemy tam, gdzie mieszka sprawiedliwość. I musimy przyjść z owocem do tego domu, gdzie mieszka sprawiedliwość. Przynieść jej prezent, również owoc sprawiedliwości. W jakim celu? Dla chwały i wywyższenia Boga. I to właśnie jest moje motto. Filipian, pierwszy rozdział 9 do 11. I dzisiaj bym chciał się zastanowić z wami nad przeznaczeniem, czyli nad predestynacją. A więc nad zagadnieniem, które wywołuje wiele zakłopotania. I ponieważ do mnie zgłoszono takie zapotrzebowanie, więc chciałem jakoś to przygotować, tak żeby to było proste, no ale też żeby było wyczerpujące, gdy chodzi o zagadnienie. A więc chodzi o ten wieczny los człowieka, jego zbawienie lub potępienie. I pytanie, czy jest on z góry już przez Boga określony, czy też jest jakąś wypadkową ludzkiego życia i Bożej woli. Ten wyraz, predestynacja, w Biblii nie występuje, ale on się wiąże z takimi pojęciami biblijnymi jak wybranie, powołanie, jak przewidywanie albo wcześniejsze widzenie, albo wola Boga. I na przykład ludzie, którzy są zwolennikami predestynacji, mówią o odwiecznym postanowieniu Boga dotyczącym zbawienia jednych ludzi i potępienia drugich ludzi. I mówią, że ten los człowieka już z góry jest przesądzony. Ja nie będę tutaj wchodził w żadną polemikę. Są książki na ten temat, opracowania. Ja chcę się skupić tylko w ramach tych refleksji nad tym zagadnieniem, by je w sposób przystępny objaśnić. Oczywiście sobie najpierw objaśniam, a przy okazji tym, którzy mnie słuchają. I takie wersety, które budzą zakłopotanie, chciałem teraz przywołać. Oczywiście nie wszystkie, tylko wybrałem 4. Pierwszy jest z Ewangelii Jana, rozdział 6 i wiersz 44. I Pan Jezus mówi, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli nie przyciągnie go Ojciec, który mnie posłał. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. A więc nikt nie może przyjść. Jakaś to jest już determinacja, przeznaczenie, że już Ojciec przyciągnie lub nie przyciągnie i kto by chciał, to nie przyjdzie, bo go nie pociągnął, więc to właśnie budzi u nas zakłopotanie i podobnych tekstów znajdziemy więcej, ale ja przejdę do Rzymian 8, rozdział 29-30. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, by się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, to tych i powołał. Których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. No albo Rzymian 9 rozdział, będziemy go dzisiaj dość dużo omawiać. Jest tam mowa, że chociaż się jeszcze nie urodzili, nie dokonali niczego dobrego lub złego i zgodnie z wybraniem trwało postanowienie Boga, by nie na podstawie uczynków, lecz dzięki temu, który powołuje, zostało powiedziane Rebece, że starszy będzie służył młodszemu. Jakuba umiłowałem, Ezawa zaś znienawidziłem. No i potem Paweł się zastanawia, czy Bóg jest niesprawiedliwy. Oczywiście, że nie może być, to niemożliwe, ale polecam, za chwilę będziemy o tym mówić. I to są właśnie zakłopotania. Jak to jest? Jeszcze się nie urodzili, albo są w łonie matki i już Bóg jednego nienawidzi, a drugiego miłuje. Jak to jest? Albo 2 Koryntian, rozdział 4, 3-4 wiersz. Jeśli nawet nasza Ewangelia jest ukryta albo zakryta, to jest zakryta dla tych, którzy idą na zatracenie. Dla niewierzących, których umysły zaślepił Bóg tego świata, także nie dostrzegają blasku Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. A więc ktoś chciałby uwierzyć, ale nie może, bo mu oczy zasłonięto. Tak mamy wrażenie, czytając ten werset. Więc tu bym chciał powiedzieć, że badanie odwiecznych zamiarów Boga, tego, co Bóg może, czego Bóg nie może, co powinien, nie powinien, to wszystko przekracza nasze możliwości. To jest oczywiście stwierdzenie pierwsze, które sprawy nie załatwia. Tylko musimy się z tym pogodzić. Ale Bóg nam dał w Chrystusie Jezusie tajemnicę Jego woli. Chrystus nazwany jest, Efezjan 1, rozdział 10 wiersz, tajemnicą woli Bożej. Osoba, Chrystus. A więc trzeba się zaprzyjaźnić z Chrystusem, zapoznać, zaprzyjaźnić i badać Chrystusa. Powtarzam, badać Chrystusa. Z Nim rozmawiać. Po to, by poznać, jakie są odwieczne zamiary Boga. I teraz przejdę do sprawy predestynacji. Po raz pierwszy się ona pojawiła na przełomie IV i V wieku. Wtedy pewien mnich brytyjski, Pelagiusz, odrzucił naukę o przechodzeniu skutków grzechu pierwotnego z Adama na całą ludzkość. A więc dobrze wiemy, o co tutaj chodzi. Że człowiek każdy w Adamie zrodzony, z tą osobą związany, jest obciążony, tak powiemy genetycznie, duchowo jest obciążony skłonnością do grzeszenia. Pelagiusz twierdził, ten mnich, że człowiek może zawsze o własnych siłach czynić dobrze. I dzięki tej wolnej woli, dzięki tym dobrym chęciom, może osiągnąć stan świętości bez pomocy łaski Boga. On też uważał, że zbawcze dzieło Chrystusa nie jest źródłem nowego życia. Jest tylko przykładem cierpienia, a nie mocą zbawczą. Bo zbawienie człowieka, Pelagiusz powiadał, zależy wyłącznie od jego pracy nad sobą. Oczywiście ten pogląd potępiono na Soborze Efeskim w 431 roku. Pewien biskup z Hipponny, Augustyn, wiódł z Pelagiuszem i jego uczniami długi spór, dysputę i wykazywał błędy ich doktryny i akcentował bardzo mocno niezbędność łaski Chrystusa dla wolnej woli człowieka. I tak mocno akcentował, miał oczywiście w tym rację, ale to mocne akcentowanie sprawiło, że niektórzy niewłaściwie zrozumieli tę sprawę łaski i doszli do wniosku, że człowiek jest całkowicie uzależniony od tej łaski i uzależniony od woli Bożej. Jeśli nie ma łaski, nie będzie zbawiony. I według tej logiki doszli do wniosku, że ludzie, którzy odchodzą z tego świata, nie mając pojednania z Bogiem, z Chrystusem, to ten brak pojednania został spowodowany jakimiś tajemniczymi wyrokami Bożymi. Chcieli się pojednać i nie mogli, bo Bóg tam o tym zdecydował. I te zarzuty podnoszono pod koniec życia Augustyna, zarzucając mu, że zrobił z człowieka marionetkę, która spełnia Boże plany. Oczywiście Augustyn tak nie uważał, tak go zrozumiano. I on musiał napisać dwa traktaty w tej sprawie. Pierwszy z nich to o przeznaczeniu świętych, a drugi dar wytrwania. I ten temat oddziaływania miłości Boga na wolną wolę człowieka wyjaśnił też i komentując Ewangelię według Jana. I gorliwym zwolennikiem nauki o predestynacji był Kalwin. Wiemy, kto to był, teraz nie będę wchodził w szczegóły. I on właśnie uważał, że Jezus cierpiał za grzechy tylko wybranych i tylko przeznaczonych do zbawienia. A więc nie za wszystkich grzeszników, wszystkich ludzi, ale tylko za nich. Oczywiście miał swoje powody, jak twierdzić, ale ja dalej już nie będę tego rozwijał. Dlatego, że chciałbym, abyśmy nie nad tymi poglądami się zagłębiali, zastanawiali, bo na ten temat jest mnóstwo książek, ale żebyśmy spojrzeli na konkretne fragmenty Pisma Świętego, bo ja mam tylko refleksję, a nie przecież popularno-naukowy wykład. Taki pierwszy fragment wziąłem z listu do Efezjan, rozdziału pierwszego, od wiersza 3 do 14. I nie będę teraz czytał tak w całości, ale tylko zaznaczę niektóre tutaj fragmenty. Efezjan 1, rozdział 3, wiersz. Bóg w Chrystusie udzielił nam wszelkiego duchowego błogosławieństwa niebios. Przed założeniem świata Bóg w głębinach swej miłości postanowił, że tylko w Chrystusie człowiek może być uznany za świętego i nieskalanego przed Jego obliczem. Tak to zaplanował, żebyśmy w Jezusie Chrystusie stali się Jego przybranymi dziećmi, sławiącymi wspaniałość Jego łaski, którą tak szczodrze nas obdarował w umiłowanym. W Nim bowiem, to znaczy mocą Jego krwi, dokonał naszego odkupienia i uwolnienia od grzechu. A uczynił to na miarę bogactwa swojej łaski, którą tak hojnie nas obdarował, udzielając wszelkiej mądrości i zrozumienia, jakie są potrzebne do pojęcia owej tajemnicy, którą zawarł w Chrystusie. I właśnie według niej, pisze Paweł, gdy nadejdzie stosowny czas, wszystko, co jest w niebiosach oraz to, co jest na ziemi, połączy się w jedno i podda Chrystusowi. Wówczas to i my, zgodnie z odwiecznym planem tego, który wszystko przeprowadza według swojej woli, dostąpimy owego zaszczytu, by zaistnieć w blasku Jego chwały. I w czwartym wierszu jest wyraz postanowił, czyli dokonał takiego wyboru. Bóg dokonał takiego wyboru. I o co chodzi? W głębinach swej miłości postanowił, że tylko w Chrystusie człowiek może być zbawiony. I to nie chodzi przecież o predestynację, że pewni ludzie są do zbawienia przeznaczeni, a inni na potępienie. To jest sprzeczne z tym, co Paweł mówi na przykład, że dobra nowina jest mocą Bożą dla zbawienia każdego człowieka. Rzymian 1, rozdział 16 wiersz. Albo z Tymoteusza 1, listu 2:4. Bóg pragnie, Bóg chce, by wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i dostąpili zbawienia. I oczywiście, że dobra nowina jest mocą do zbawienia. Bóg chce zbawienia człowieka. Ale Bóg nie zamierza łamać niczyjej wolnej woli. Tu właśnie jest to napięcie. Dlatego też zgodnie ze świadectwem Pisma Świętego potępieniu będą podlegać tylko ci, którzy Bogu nie zaufali, którzy nie przyjęli dostępnego dla każdego człowieka daru łaski udzielonego w Chrystusie. Bo Boży plan zbawienia według Bożego postanowienia został ukryty w Chrystusie. Dlatego Paweł tak często powtarza określenia w Jezusie, w Chrystusie, w Nim. I na przykład Efezjan 2 rozdział, werset 6 i niżej powiadają, a przywracając nas do życia w Chrystusie Jezusie, również w Nim zapewnił nam miejsce w niebiosach. To wszystko uczynił w jednym celu, by w czasie, który nieuchronnie nadejdzie, ukazać ogrom swojej łaskawości poprzez łagodność, z jaką potraktuje wszystkich nas, którzy trwamy w Chrystusie Jezusie. Na tym właśnie polega Jego łaska, że wszyscy, którzy w pełni zaufali Jezusowi, otrzymali w Chrystusie Jezusie dostęp do Jego zbawienia. Nikt nie może sobie przypisać inicjatywy czy zasługi w tej sprawie, gdyż jest to niezawisły i suwerenny dar Boga. Ja korzystam z pewnego przekładu Nowego Testamentu i pewnych ksiąg, które są już dostępne dla mnie i dlatego tak tutaj jest to pięknie oddane. I właśnie chcę tutaj zaznaczyć, że pomijanie określenia w Nim, w Chrystusie, to jest częsty błąd. Gdy się koncentrujemy tylko na tej drugiej części wersetu, zapewnił nam miejsce w niebiesiech. Werset 6. I to prowadzi często do powstania mylnego wrażenia, jakby każdy człowiek nawrócony miał już własną, niezależną od wszystkiego, miejscówkę do nieba. Bóg przeznaczył, Bóg zapewnił, i ja już mam miejscówkę do nieba, bo Bóg to tak postanowił. A tymczasem, to jest powiedziane, również w Nim zapewnił nam miejsce w niebiesiech. Jedynie w Chrystusie jest to miejsce zapewnione I stąd każdy, kto wytrwa, kto trwa i wytrwa do tego dnia, może liczyć na ten przywilej. Dlatego też mówiliśmy w tym fragmencie, w tym naszym tekście, tu jest motto, abyście byli czyści bez zarzutu na dzień Chrystusa, pełni owocu sprawiedliwości. Właśnie, bo tam musimy przyjść jako ci, którzy aktualnie trwają w Jezusie Chrystusie. I dlatego teraz bym chciał, abyśmy zajrzeli sobie do Rzymian 8 rozdział, wiersze 26 do 30. To właśnie znane nam wszystkim fragmenty mówiące o tym przeznaczeniu. Ale najpierw zacznijmy od wiersza 26, Rzymian 8 rozdział. Duch Boży został nam dany również po to, by wspierać nas w tej drodze i umacniać w chwilach słabości. Gdy bowiem ustajemy, czasem nawet nie wiedząc, jak lub o co się modlić, to On w nieogarnionych i niewysłowionych błaganiach wstawia się za nami u Ojca. A Ojciec, który przenika nasze serca, doskonale wie, jaki jest zamysł Ducha, który wstawia się za nami zgodnie z Jego wolą. Chcę powiedzieć, że jest to fragment do 30 wiersza, a nawet jeszcze dalej, do wiersza 39, który właśnie mówi o tym przeznaczeniu. O tym, że Bóg wcześniej tych, których znał, widział, przeznaczył. A więc miejmy cierpliwość. Do tego właśnie chcemy dojść, ale musimy najpierw wziąć to, co Paweł mówi w tych pierwszych wersetach. Gdy mówi o modlitwie, a to jest powiązane z tym, o czym mówimy, powiązane z przeznaczeniem. Dlatego, że my nie potrafimy się modlić, jak powinniśmy, a chcemy Boga ocenić, co On powinien, a czego nie powinien. Chodzi o naszą znikomość. Dlatego potrzebny jest Duch Święty, aby On w nas wzbudzał właściwą modlitwę, bo my nie wiemy jak. Dlatego to można podsumować, że to jest tak, jakby sam Bóg się modlił w nas, w naszej intencji do siebie samego. Skoro Duch Święty we mnie się modli w sposób właściwy, a przecież Duch Święty jest Bogiem, to jest tak, jakby właśnie Bóg sam w nas do siebie się modlił. I to właśnie jest współdziałanie tej Bożej łaski z naszymi możliwościami. I jeśli nie potrafimy się modlić, jak powinniśmy, bo nie wiemy, jak się modlić, to powiedzcie, jak możemy przewidzieć naszą przyszłość? W tej niewiedzy my się modlimy o to, co służy naszemu dobru. A też i się modlimy o to, co temu dobru nie służy. No bo skąd mamy wiedzieć, czy to posłuży, czy nie posłuży? Jesteśmy jak małe dziecko, które ma dobre intencje, ale bierze jakiś przedmiot i się kaleczy i krew cieknie. I wtedy Bóg, jak ojciec, jak my, jak ty, jak ja, dziadek już dzisiaj, nagle podskakuje i mówi: nie ruszaj, powstrzymuje. Ten przedmiot zrzucam, żeby czasem się mój wnuk nie zranił. Odmawiamy prośbie dziecka. Zmuszamy, żeby tego nie robiło, bo wiemy lepiej od dziecka, co służy jego dobru. No ale my się modlimy o rzeczy, które nie wiemy, czy nam dobrze posłużą. I Boga niejako chcielibyśmy zmusić, ale On przecież lepiej wie, co naprawdę służy naszej potrzebie. Dlatego to jest powiedziane, że my wtedy się z Bogiem kontaktujemy przez nieartykułowane westchnienia. I tylko Duch Święty może mu przetłumaczyć, o czym żeśmy wzdychali. A więc nasza modlitwa, jak i wszystko, pochodzą od Boga. To jest właśnie współdziałanie łaski. Nie Bóg się za nas modli, tylko Bóg się w nas, z nami modli, ale wspiera nas, bośmy ograniczeni. I właśnie Paweł chciał tu powiedzieć, że nasze wysiłki umysłu nie są w stanie podpowiedzieć nam, o co się modlić. I chyba najlepszą będzie modlitwa taka: Ojcze, w Twoje ręce polecam mego ducha. Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I wtedy nasz duch się będzie modlił do Boga, wzmocniony przez Ducha Świętego. I stąd apostoł Paweł dalej przechodzi w tym 8 rozdziale, wiersz 28. I tego bądźcie pewni, że dla tych, którzy miłują Boga, każde doświadczenie jest okazją do czynienia dobra. Mówię to oczywiście o tych, którzy odpowiedzieli Bogu na Jego wezwanie zgodnie z Jego odwiecznym zamysłem. A Bóg, który przenika wszystkie serca, kształtuje je według powziętego planu na wzór swego Syna, którego uczynił pierwszym z wielu braci. Wiemy zaś, że tym, którzy miłują Boga, wszystko służy ku dobremu. Tym, którzy są powołani według Jego postanowienia. Tych bowiem, których poznał, przeznaczył, żeby się stali podobni do obrazu Jego Syna, aby był On pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych również usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych także obdarzył chwałą. W wierszu 28 to właśnie wyrażenie powołanie według Jego woli. Powołanie to jest wezwanie. Wezwanie, na które się odpowiada. Podobnie wyrażenie zgodnie z przeznaczeniem lub których przeznaczył, tam jest wyraz proorizo. A to oznacza, że Bóg ma uprzednią wiedzę, wszechwiedzę, wcześniej wie, wcześniej widzi, proorizo, czyli wcześniej widzi, ale także i ma odwieczne plany i zamiary. I wielką pomyłką jest wyciąganie wniosku, że Bóg przeznaczył pewną grupę ludzi do zbawienia, czego oni nawet sami nie są w stanie odrzucić. To zaprzecza pojęciu wolnej woli człowieka, a też się sprzeciwia Bożemu Słowu, które wyraźnie mówi, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, że Jezus umarł za grzechy wszystkich ludzi. I właśnie apostoł Paweł idzie dalej. Powiada, że ci, którzy Boga miłują i są według Jego postanowienia powołani, oni wiedzą, że wszystkie rzeczy Bóg używa dla ich dobra. I sami wiemy z naszego życia, że wszystko współdziała naszego dobra, jeśli Bóg kieruje naszym życiem. I to w miarę upływu lat, patrząc wstecz, wyraźnie widzieliśmy, że to, co nam się wydawało być nieszczęściem, za jakiś czas nam wyszło na dobre. To, co było dla nas rozczarowaniem, to się przyczyniło do większych błogosławieństw. A więc to była niezawodna Boża ręka, która wiodła nas, wiodła mnie przez życie. Bo tu jest tajemnica, ci, którzy Boga miłują. Wtedy człowiek chętnie mówi do Boga, rób ze mną, co chcesz. Ja jestem z Tobą jedno, jestem Twój, nie uchylam się od niczego, co Twoim zdaniem jest dla mnie dobre. Więc Bóg wcześniej wszystko wie, ale też wie, że jak ja będę reagował, jak ja się ustawię do tego, co On mi przygotuje, co On będzie mi proponował. Paweł też jasno stwierdza, że wszystko służy ku dobremu człowiekowi, który ufa Bogu. Z pokorą przyjmuje od Boga wszystko, bo jest przekonany, że Bóg jest mądrym, kochającym Ojcem. Natomiast ten, który się sprzeciwia, nie kocha, nie ufa Bogu, to po prostu sam się decyduje na to, by walczyć z wolą Bożą. I się wkrótce przekona, że wtedy cierpienia, smutki, doświadczenia wzbudzają w nim gniew, bunt. A więc najlepiej jest Bogu zaufać, Boga miłować, wtedy wszystko nam zacznie sprzyjać ku dobremu, bo pochodzi od Ojca, który dobrze wie, czego nam potrzeba. I Paweł mówi jeszcze dalej, że tych, których od wieku poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, żeby On był pierworodny między wielu braćmi. A których przeznaczył, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. I często my nadużywamy tych słów, tych wypowiedzi. Tutaj Paweł nie formułuje jakąś teologię albo filozofię. On raczej w taki sposób wzniosły wyraził nasze chrześcijańskie doświadczanie przeżywania bliskości Boga jako Ojca. Jeśli miałaby to być chłodna logika filozofii albo teologii, to by znaczyło, że Bóg jednych wybiera, a drugich nie, że miłość Boża jest jakoś dziwnie selektywna. Ale apostoł Paweł nie na tym się skupia. Przecież on w tym liście ma pewien cel ogólny tego listu. W tym rozdziale 8 ma jakiś cel. Potem będzie rozdział 9, wcześniej będzie rozdział 7, a więc wiemy, że tam nie było rozdziału, więc on pisał to wszystko w jednym ciągu. Więc jakiś miał cel wcześniej, cel później i ma cel teraz. Więc on tylko podkreśla coś, uwypukla coś, a nie nam tutaj przygotowuje suchy, teologiczny wykład o predestynacji. Więc spójrzmy na ten tekst inaczej niż się patrzy zazwyczaj. Bo chrześcijanin im dłużej się zastanawia nad swoim życiem w Chrystusie Jezusie, to jest coraz bardziej przekonany, że wszystko pochodzi od Boga. Jezus był na ziemi, żył wśród ludzi, poszedł na krzyż, wstał z martwych, wstąpił na niebiosa i wszystko, cokolwiek mamy, to jest wszystko od Niego. Myśmy się w niczym nie dołożyli do tego, jedynie tylko to przyjęliśmy. Dlatego też wyraz poznać. Stary Testament szczególnie używa tego wyrazu poznać. Ale właśnie apostoł Paweł chciał to tu wyrazić. Że człowiek szczerze wierzący podchodzi do Boga, Boga poznaje i w ten sposób on dobrze wie, że Bóg od początku przeznaczył nas do zbawienia. On chciał najwyższego dobra dla nas i myśmy na szczęście zetknęli się z Jego powołaniem, myśmy na to zareagowali i przyjęli. Ale Paweł również uwzględnia ewentualność, że pycha człowieka może zniweczyć te dobre zamiary Boga, że nieposłuszeństwo człowieka może przekreślić jego powołanie. Bóg powołuje do dobrych rzeczy, nie do złych. Tylko jest kwestia, czy przyjmiemy. Dlatego też warto pomyśleć o takim pewnym słowem, którego ja nie będę teraz rozwijał, ale ono jest zatwardziałość, zatwardzić. I ten rzeczownik, grecki rzeczownik oznaczał zwrot medyczny, który wyrażał zgrubienie skóry, nazwijmy to twardziznę. A więc jakaś kość została złamana i w tym miejscu nastąpiło zgrubienie, wzrosło się ciało, nastąpiło zgrubienie, a z czasem się może też pojawić utrata czucia w tym miejscu, jest nieczułe. I tak właśnie list do Rzymian, 11 rozdział, pierwszy wiersz do 12 właśnie mówi o tej zatwardziałości serca, o nieczułości umysłów człowieka. Nie czuje apelu Boga i długo idzie własną drogą, stopniowo traci wrażliwość na sprawy Boże, trwa w tym grzechu, z czasem traci odczuwanie odrazy wobec grzechu, potem się pojawia przyjemność fascynacji tym grzechem, i to jest straszny stan, niech Bóg nas broni. Jedynym ratunkiem jest wtedy szczere opamiętanie się, czyli tę rękę trzeba jeszcze raz złamać i odmiękczyć to serce zatwardziałe poprzez poddanie się Bożej miłości. I stąd apostoł Paweł dalej w tym rozdziale 8 Rzymian, wiersz 31 pisze, czyż nie jest to prawdziwie dobra nowina? A więc teraz, gdy Bóg stanął po naszej stronie, kto ośmieli się wystąpić przeciwko nam? Skoro On poświęcił swego Syna, wydał Go za nas wszystkich, jakżeby wraz z Nim nie miał nam darować wszystkich naszych grzechów? Kto nas może oskarżać? Bóg nas przygarnął i uznał za sprawiedliwych. Kto może wydać wyrok skazujący, skoro Chrystus za nas umarł, dla nas zmartwychwstał, usiadł na tronie Ojca, za nami się wstawia, a więc kto nas odłączy od Jego miłości? Czy jakieś udręki, uciski, prześladowania, głód, nagość i tak dalej, to Paweł wymienia? Jestem pewny, że nic, jestem spokojny, że nic, nawet śmierć, życie, aniołowie, potęgi obecne, przyszłe, żadne moce, nic, cokolwiek by pochodziło z niebios czy z otchłani, nic nas nie jest w stanie odłączyć od miłości Boga, która jest dostępna jedynie w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. A więc to wszystko, czym Bóg nas obdarzył, jest dla nas przeznaczone w Jezusie Chrystusie. I żadna moc nie odłączy człowieka od tej Bożej miłości w Chrystusie oczywiście. Jeśli człowiek jest nowonarodzonym dzieckiem Bożym, chyba że człowiek sam siebie odłączy od Boga i swoją wolność ograniczy w ten sposób, że zrezygnuje z Boga, a podda się własnej woli. Dlatego też w kolejnych trzech rozdziałach apostoł Paweł omawia tę sytuację w odniesieniu do Izraela. I on ukazuje, że skoro nic nie jest w stanie oderwać żadnego człowieka od Bożej miłości w Chrystusie, to także proces zbawienia Izraela jedynie dzięki tym Żydom, którzy w Chrystusie się okażą Bogu posłuszni, bo Mu zaufają, też będzie ten proces do końca doprowadzony. I spójrzmy, że Paweł tutaj pisze nie o nas, nie o ludzkości. On w tym liście, pisząc do Rzymian, argumentuje sprawy związane z Izraelem. Ale to jest ten kontekst całych wywodów. Dlatego też ja to przywołuję, abyśmy się nie odrywali tylko i skupiali na jednej sprawie przeznaczenia, ale skupili się na całym Bożym planie, na całym Bożym zamiarze. Dlatego mamy rozdział 9 listu do Rzymian. I to jest długi fragment od 1 do 24 wersetu. Ja teraz go nie będę czytał, bo to nam zajmie znów dużo czasu, ale apostoł Paweł w tym fragmencie, 9 rozdział Rzymian, od 1 wiersza mówi o bólu, jaki jest w jego sercu, o smutku, dlatego że jego rodacy odrzucili Chrystusa, odrzucili to, co Bóg im darował, a to wszystko jest darowane im nie z niebios, tylko tu na ziemi w osobie Jezusa Chrystusa. Bóg wstąpił i osobiście w Chrystusie im to darowuje. Oni to odrzucając, cały czas patrząc do nieba, Boże, daj, daj i daj, gdy obok nich stoi osoba, stoi Chrystus i mówi, tu właśnie macie, weźcie, a oni patrzą do nieba, daj i daj. I Paweł, który przeszedł ten etap i się nawrócił, on teraz z płaczem to wszystko pisze i omawia, i spójrzmy sobie spokojnie na całe to dowodzenie, bo tam chodzi o różne przykłady, na które on się powołuje. I na przykład werset 11 nam powiada, że gdy Bóg do Rebeki przemawiał, że ona pocznie bliźnięta, to jej powiedział wyraźnie, że zanim one się narodziły, zanim uczyniły cokolwiek złego lub dobrego, Boży plan został oparty na wyborze, jakiego dokona serce człowieka. I gdy my tam sobie czytamy, że Bóg znienawidził jednego, a drugiego umiłował, to nie chodzi o to. Bogu się spodobało serce Jakuba, dlatego że Jakub, mimo swoich grzechów, był skłonny trzymać się Boga. Natomiast Ezaw po prostu odrzucał tę koncepcję, bo cały czas trzymał losy w swoich rękach. I dlatego też i nie można tak deterministycznie czytać tych fragmentów i uznawać, że Bóg to wszystko zaplanował niezależnie od ludzkich czynów. Ta historia nam obrazuje prawdę, że odpowiedź na Boże wezwanie ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości człowieka. Bo ci dwaj, Jakub i Ezaw, nie byli ludźmi idealnymi. Ale Jakub się ostatecznie zwrócił do Boga, reagował na Boże wezwanie, a serce Ezawa było niezmiennie nieczułe. I Paweł tu chce zobrazować fakt, że ludem Bożym, potomstwem Abrahama, są dzieci obietnicy, a nie naturalne potomstwo. I właśnie człowiek, Jakub, kierował się w Bożym życiu obietnicą. Dlatego Bóg go miłował. Ezaw się nie kierował obietnicą. Kierował się własnym umysłem. Dlatego też i Bogu on nie odpowiadał. Jest powiedziane, że Bóg go nienawidził, ale to oczywiście nie to znaczenie, które my nadajemy temu wyrazowi, tam występuje. I często ludzie próbują postawić pojęcie sprawiedliwości ponad Bogiem. Jakby to pojęcie było czymś większym od samego Boga. I zapominamy przy tym, że to jedynie Bóg definiuje, co jest sprawiedliwe, a co nie jest sprawiedliwe. To jego działania są punktem odniesienia dla właściwego zrozumienia sprawiedliwości, są ich właściwą definicją. I na przykład nasza sprawiedliwość, szczególnie w krajach demokratycznych, to jest zupełnie coś innego niż chodzi o pojęcie tej Bożej sprawiedliwości. My mamy jakieś określone ramy prawne, jakieś konwencje, jakieś moralne zasady, więc my ustalamy, co jest normą. A tu mówimy o tym, że Bóg postępuje, Bóg twierdzi i to, co On robi i co On twierdzi, jest sprawiedliwością. A więc Bóg jest ponad wszystkim. Sprawiedliwość jest wynikiem tego, kim Bóg jest. I jeśli byśmy mówili, że Bóg jest niesprawiedliwy, bo sprawiedliwość to jest to i to, to pamiętajcie, że to jest bałwochwalstwo. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. A my stawiamy sprawiedliwość obok Boga Jahwe. On jest Bogiem i On jest sprawiedliwością. Chrystus jest sprawiedliwością i On mieszka w niebie i tam mieszka sprawiedliwość i my tam przyjdziemy przez Niego usprawiedliwieni. Też trzeba wiedzieć, patrząc na 9 rozdział Rzymian, wiersze 6-13, a więc trzymam się 3 rozdziału, że w historii Izraela jest ciągły proces selekcji. Nie wszyscy Żydzi zawsze byli w obrębie celów Bożych. Niektórzy już od samego początku byli wykluczeni. Na przykład Abraham miał 2 synów, Ismaela i Izaaka. No i który był wykluczony? A który był szczególnie obdarzony? Chyba nie muszę teraz tego wyjaśniać. I właśnie ten syn obietnicy przedłużył linię rodową, a tamten syn był na zewnątrz tej linii rodowej. A więc w obrębie rodu Abrahama się dokonywała selekcja Boża. Albo Rebeka, żona Izaaka i te 2 bliźnięta. I właśnie wybór padł na młodszego Jakuba i przez niego się później realizował Boży plan. A więc narodem wybranym nie są wszyscy potomkowie Abrahama, mówi Paweł. I to właśnie Paweł się do tego nawiązuje, odwołuje. I każdy Żyd to rozumiał. I nigdy Żyd nie twierdził, że Edomici, którzy się wywodzą od Ezawa, mimo że brata bliźniaczego Jakuba, że oni są Żydami, że są narodem wybranym. Podobnie też i Ismaela nigdy Żydzi nie uważali za człowieka z narodu wybranego. I właśnie apostoł Paweł tak rozumował i twierdzi, że w obrębie rodu Abrahama Bóg dokonywał wyboru. I ta selekcja nie miała nic wspólnego z dobrymi uczynkami czy szczególnymi zaletami wybranych. No i to wywołuje w nas wahanie, że Bóg już przed narodzinami wybrał Jakuba, a odrzucił Ezawę. A więc jakiś to jest Bóg. To jest działanie nieetyczne. Dla Żydów to było oczywiste. Oni się z tym godzili, bo wiedzieli, że wszystko pochodzi od Boga. Bóg wszystko wie. On wszystko widzi. Widzi przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. On jest odpowiedzialny za swoje działanie. I my mamy tylko patrzeć na Bożą rękę, która działa, która wykonuje nawet rzeczy zaskakujące. Czasami by się nam wydawało przypadkowe, ale wszystko to jest w Bogu ugruntowane i wszystko to ma swój cel. Na przykład takie zdanie, gdy Bóg mówi do Mojżesza: jestem łaskawy dla tego, kto pragnie mojej łaskawości i się lituje nad tym, kto pragnie mojej litości. I tam też jest wyrażenie w 16 wierszu, że to wszystko nie zależy od starań człowieka. I tam jest to wyrażenie w oryginale oddane zwrotem: niezależnie od tego, który biegnie, kto biegnie. I ta metafora sportowa mówi o trasie, która ma jakiś cel, ma metę. A więc apostoł Paweł chce prosto powiedzieć, że niezależnie od naszych starań i wysiłków nie możemy być przez Boga uznani za sprawiedliwych, bo biegniemy po niewłaściwej drodze i do niewłaściwego celu, mety zdążamy. Bo oni chcieli przez prawo Mojżesza to wszystko otrzymać. A tymczasem to się już zmieniło. To są już inne zawody, jest inna trasa i oni powinni się znaleźć w Mesjaszu, w Jezusie Chrystusie. I on to usiłował im przekazać. I cały czas on mówi o tym, że Bóg ma działanie zgodne ze swoim odwiecznym planem i że daje każdemu szansę skorzystania z tego miłosierdzia pod warunkiem, że człowiek zgodzi się z Bożym planem, który jest umiejscowiony w Jezusie Chrystusie i się właściwie ustosunkuje do Jezusa Chrystusa. Potem, gdy czytamy sobie w rozdziale 9 listu do Rzymian o garncarzu, o tym faraonie, pamiętamy. No i że jest ta glina, że Bóg niejako już od razu określa i mówi, że glina nie ma nic do powiedzenia, bo jest w rękach garncarza. Chcielibyśmy zrozumieć, że gdy Bóg mówi o faraonie, gdy Bóg mówi o glinie, to cały czas mówi o Izraelu, o losach Izraela. Przywołuje te wszystkie postaci, przywołuje te obrazy, nie po to, żeby powiedzieć, że z całą ludzkością on tak postępuje, tylko że w tym konkretnym przypadku, gdy chodzi o Izraela, on właśnie tak postępował z faraonem, tak postępował z Izraelitami, dlatego że ich cały czas kształtował, aby się poddali Bożej woli. I faraon z tego nie skorzystał, ale zatwardził swoje serce i ruszył, mimo że był tak długo ostrzegany przez Mojżesza, przecież przez wszystkie plagi, przez jego słowa. Potem Izrael był tak cały czas ostrzegany, proszony, karcony. I oni się nie poddawali, więc byli gliną buntowniczą. A więc nie są to twierdzenia jakieś teologiczne, filozoficzne dotyczące wszystkich ludzi. Ja to tak polemizuję, bo to często ludzie powołują się i mówią, jaki to Bóg jest niesprawiedliwy. Tu jest mowa tylko o Izraelu i Paweł to wszystko pisze z bólem serca. Odkrywając Mesjasza w Chrystusie, stanął przed faktem oszałamiającym, że jego naród zdecydowanie odrzucił, ukrzyżował Mesjasza. I tu właśnie jest to pojęcie zatwardzenia serca ludzkiego, że nie chcieli, aby to się stało. Z tym, że Paweł później również mówi, że Bóg wykorzystał tę ich zatwardziałość serca, to odrzucenie, dlatego że dzięki temu inni ludzie, poganie, przez nich w naturalny sposób odrzucani, teraz mogli poznać Chrystusa, mogli wejść, dlatego też i apostoł Paweł stał się apostołem pogan, apostołem narodów i to, co było złem dla Żydów, stało się dobrem dla nas, ludzi, którzy nie są Żydami. I Paweł, kończąc ten wątek rozdziału 9, co przez to chcemy powiedzieć, 30 wiersz? Tylko tyle, że chociaż ludzie z innych narodów nie zabiegali o uznanie ich za sprawiedliwych, to jednak dostąpili tego zaszczytu, ponieważ okazali Bogu zaufanie i posłuszeństwo. Więc spójrzmy, to nie jest wybór ludzi, ale to jest powoływanie ludzi do Chrystusa. Ludzie reagują, i Żydzi, i poganie, i dzięki temu dostępują zaszczytu. Natomiast Izrael jako naród, to jest wiersz 31, choć z wielką gorliwością starał się osiągnąć sprawiedliwość na podstawie prawa mojżeszowego, nie zdobył jej. Dlaczego? Bo w gorliwym zabieganiu o nią nie zrozumiał tego, co pokazywało mu prawo mojżeszowe, mianowicie, że powinien całą swoją ufność złożyć wyłącznie w Bogu. Zamiast tego oni ciągle starają się samodzielnie osiągnąć poziom Bożej sprawiedliwości poprzez wypełnianie przepisów danego im prawa. Dlatego Chrystus dla tak wielu z nich stał się przeszkodą na drodze, którą wybrali. Potknęli się o tego, o którym mówi Pismo, że Bóg ustanowił na Syjonie zarówno bezpieczne schronienie, jak też i założył kamień, o który się potkną, skałę, która na nich runie. Ale kto jemu zaufa, ten nie dozna nigdy wiecznego zawstydzenia. Dlatego też nie możemy tutaj teorii predestynacji wprowadzać sobie i mówić, że ta cała ludzkość temu podlega. To jest nadinterpretacja. Tu cały czas chodzi o obrazy w stosunku do Żydów, nawiązanie do obrazów, które oni rozumieją. Gancarz to jest wzięte z księgi Jeremiasza, Faraon i tamte wydarzenia z ich historii. Dlatego, że Bóg na to wszystko patrzy inaczej. On wcześniej wszystko określa, ustala, wyznacza, bo jest Bogiem wszechwiedzącym. Wszystko widzi i wyraz przeznaczenie znaczy proorizo. On wszystko przedtem znał i tych ludzi też przewidział do tego, by stali się podobni do obrazu Syna Jego. A ci ludzie zgodzili się z tym, by stać się podobni do obrazu Syna Jego, nawrócili się, poddali się obróbce i właśnie przez to, że chcą być świętymi, są pełni owocu sprawiedliwości. A więc Bóg wszystko wie i wszystko mu jest znane od wieków. On sam nie podlega żadnym zmianom. W Abrahamie przewidział los Izraela i udział ludzkości w objawieniu Zbawiciela. Dwa wyrazy, hebrajski yada i grecki prognosis, tu chodzi o poznanie faktów przyszłych. Bóg nie prognozuje jak my. On to wszystko wcześniej wie. On to wszystko widzi, bo dla Boga przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są jak dzień dzisiejszy. Względność to mamy naszą, my mamy, z naszego punktu widzenia. Ale Bóg operuje czasem bezwzględnym. My mamy czas ludzki, historyczny. Ale dzięki wierze, gdy się łączymy z Bogiem, to nasz ziemski czas nagle przenika się z wiecznością, łączy się z wiecznością. Dlatego może powiedzieć, że w Chrystusie żyjemy w dwóch czasach, i ziemskim, i niebiańskim, teraźniejszym i wiecznym. Jesteśmy wewnątrz i na zewnątrz czasu ziemskiego, bo On wieczność włożył w nasze serca. I musimy o tym mówić, gdy chcemy twierdzić o przeznaczeniu, dlatego że my patrzymy z perspektywy mrówki na łące. I widzimy tylko tyle, ile wokół nas możemy zobaczyć, gdy wejdziemy na jakiś krzaczek. Ale Bóg widzi całą teraźniejszość, całą przeszłość, całą przyszłość jednocześnie. I wieczne wybranie to nie jest decyzja o mnie osobiście podjęta dawno temu. Wieczne wybranie to jest Chrystus. W Nim wszystko zaistniało przed założeniem świata. W Nim wszystko staje się rzeczywistością dla mnie dzisiaj. To, co w Nim kiedyś było, dzisiaj dla mnie staje się rzeczywistością. Słowo z wieczności, z pewnego zaistnienia, do mnie dociera teraz i oczekuje mojej decyzji. I ja temu wierzę, chwytam się tego słowa, chwytam się wieczności i to się w tej chwili urealnia w moim życiu. I nagle moja decyzja jako wolny wybór sprawia, że ta rzeczywistość sprzed stworzenia świata staje się dzisiaj moją rzeczywistością. I tak przeżywają ludzie, przeżywali i będą przeżywać, bo Chrystus wczoraj, dzisiaj, na wieki jest ten sam. I właśnie w Chrystusie jest łaska Boża umiejscowiona. Każdy, kto jest w Chrystusie, ten jest wybrany. Łaska obejmuje każdego, kto uwierzy w Jezusa. Kto go odrzuca, to też i decyduje o swoim odrzuceniu w przyszłości. Wierzyć w Jezusa i być wybranym, to jest to samo. I Biblia nigdzie nie mówi, że Bóg wybrał jednych do zbawienia, drugich do potępienia. Bo Biblia mówi tylko o wybraniu do zbawienia. Natomiast logika nasza wprowadza nas na manowce predestynacji. Adam nie był przeznaczony do upadku w grzech. Bóg po prostu o tym wiedział. I dlatego my ponosimy odpowiedzialność za swoje decyzje. Ale sprawcą ich realizacji nie jest człowiek, nie jestem ja. To wszystko mam wcześniej darowane w Jezusie Chrystusie. I Bóg realizuje to przez to, że mnie uzdalnia w ramach Nowego Narodzenia do działania zgodnie z tą decyzją i zgodnie z tym, co w Chrystusie Jezusie ja znalazłem, wchodząc przez bramę na te żyzne łąki. I Bóg to wszystko zdeponował w Chrystusie, całe zbawienie. I to zbawienie się realizuje w kontekście ciała Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła. I stąd Bóg, patrząc na nas, widzi jednocześnie i przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. I On teraz wie, jak się rzeczy mają, jakie wybory podjęliśmy w całym życiu. I także wie, co będzie później. Dlatego też tak pięknie Psalm 16, wiersz 5 i niżej nam powiadają: Pan jest moim dziedzictwem i moim przeznaczeniem. Mój los jest w Twoich rękach. To jest od kilku lat taki ulubiony werset mój. 16, psalm, 5 werset, ale według przekładu ekumenicznego. Pan jest moim dziedzictwem i moim przeznaczeniem. Mój los jest w Twoich rękach. Wymierzono mi piękną ziemię. Zachwyciło mnie moje dziedzictwo. Błogosławię Pana za dar dobrej rady, który nawet nocą nie szczędzi mi nauk. Zawsze Pana będę miał na względzie. Nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy. Dlatego się cieszy moje serce, raduje się moja dusza, a ciało moje jest spokojne i bezpieczne, bo nie opuścisz mej duszy w Szeolu i nie skażesz wiernego na zagładę. Pokażesz mi drogę życia, pełnię radości przed Twoim obliczem, wieczne rozkosze po Twojej prawicy. Bo Bóg stworzył nas dla siebie. Obdarzył nas wolną wolą i chce, abyśmy Go poznali, abyśmy Go znali i żebyśmy z Nim wiecznie żyli. I tak, kochani, te refleksje mają nam dać poznanie tego, co jest istotne. I gdy chodzi o przeznaczenie, to rzeczą istotną jest to, że Bóg wybrał nas w Jezusie Chrystusie. I my, żyjąc w Nim, mamy od razu wieczność w sobie. I możemy być czyści, bez zarzutu na dzień Chrystusa, a gdy przyjdzie, to pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, wejdziemy tam do niebios dla chwały i dla wywyższenia naszego Boga Wszechmogącego.